Radio Kraków Kultura.
Wiele sztuk, szanowni państwo, pojawia się tutaj na antenie o poranku, natomiast tego obszaru i tej krainy jeszcze wspólnie nie eksplorowaliśmy, a to będzie kraina jako Jeżoko, kraina wielkiej iluzji. Już są na stole karty, jest talia kart, jest on, czyli iluzjonista, no ale nie wiem, może trzeba byłoby dodać prestidigitator, a może kuglarz wręcz, Michał Kulik, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Człowiek, który nie tak dawno wystąpił na najbardziej prestiżowej scenie Teatru Iluzji na świecie, The Magic Castle w USA. My o tym trochę porozmawiamy, ale wiesz, przyszło mi na myśl takie pytanie, może głupie, ale ty się zawodowo zajmujesz oszukiwaniem ludzi, prawda?
Tak, ale robię to tylko i wyłącznie w celu dania im rozrywki, a nie spowodowania żadnej krzywdy, zarówno umysłowej, jak i finansowej.
A próbowałeś sobie kiedyś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my lubimy dawać się oszukiwać w takich okolicznościach właśnie teatru iluzji, trików iluzjonistycznych?
No, wydaje mi się, że można powiedzieć, że każda sztuka performatywna jest swoim z tym rodzajem takim, można powiedzieć, oszustwa, prawda?
Bo to prawda.
Człowiek zapomina o rzeczywistości, która go otacza i zanurza się w jakiejś pełnej imersji, w jakiś świat, który jest w pełni fikcyjny. A moim zdaniem iluzja ma tutaj taki bardzo duży atut, który polega na tym, że ma w sobie tą tajemnicę, te zjawiska, które są pozornie niemożliwe i tego nie ma żadna inna dziedzina sztuki rozrywki, tej bezpośredniej konfrontacji z niewytłumaczalną tajemnicą.
Tak, to prawda. No właśnie nie do końca aż tak bardzo niewytłumaczalną, to wiemy, prawda, że jednak za każdym trikiem kryje się tajemnica, ale jednak, i to się często mówi, lepiej jej nie znać, żeby mieć dobrą zabawę. Ale ja sobie pomyślałem o tym, że mówię o oszukiwaniu trochę prowokacyjnie, ale może to jest jednak opowieść o byciu oczarowywanym. I to w takim znaczeniu właśnie, wiesz, tego dziecka, które cieszy się, że doświadcza czegoś, czego nie rozumie i nawet jeśli jest to dziecko już bardzo dorosłe, to cały czas korzysta, czerpie z tej wrażliwości, więc może ty oczarowujesz ludzi po prostu.
No, zdecydowanie mi się wydaje, że tak jest. No, słowo oszukiwanie brzmi zdecydowanie pejoratywnie, jest to negatywne określenie, więc no, można kolokwialnie powiedzieć, że iluzjonista oszukuje ludzi, ale wydaje mi się, że jeżeli iluzja jest zrobiona w dobry sposób, profesjonalny, zgodnie ze wszystkimi zasadami, czy też nie, złamanymi zasadami, bo mówimy o dziedzinie sztuki, no to jest to coś znacznie dużo, dużo większego niż po prostu oszukiwanie.
Ty w tym momencie dajesz bardzo wiele pokazów, współpracujesz z różnymi prestiżowymi markami, można byłoby tutaj wymieniać różne twoje występy, te głośne także. Natomiast ciekaw jestem, czy pamiętasz taki moment, kiedy ty po raz pierwszy dałeś się oczarować, kiedy po raz pierwszy byłeś oczarowany właśnie jakąś sztuczką.
Tak, pamiętam dokładnie ten moment. Byłem w 6 klasie podstawówki i mój kolega pokazał mi klasyczny trik iluzjonistyczny. Polegał on na tym, że nalał on do szklanki wody, dał mi 2 złotówki, miał chustkę w drugiej dłoni i poprosił mnie, żebym złapał środek chustki, a następnie poprosił mnie, żebym pod chustką trzymał monetę. I dał mi ją do dłoni, ja czułem, że to jest moneta. Następnie poprosił mnie, żebym puścił monetę. Puściłem monetę, moneta wpadła do szklanki, usłyszałem dźwięk. Następnie, gdy podniosłem chustkę do góry, okazało się, że szklanka jest pusta. I dokładnie pamiętam ten moment. To był pierwszy raz, kiedy skonfrontowałem się z czymś no, niewytłumaczalnym, bo nie potrafiłem tego w żaden sposób wytłumaczyć.
No i wiesz, no ale kontakt to jedna sprawa, a inną sprawą jest to, że zaczynasz drążyć temat, nie? I ciekaw jestem, co się wydarzyło, że zacząłeś drążyć.
Tak, w moim wypadku drążenie polegało na tym, że też chciałem to zrobić, bo to było super, okay. Bo kolega to pokazywał wszystkim w szkole i wśród wszystkich to wzbudziło zainteresowanie. Po 3 dniach zdradził mi sekret, pokazał mi, jak to robić i zacząłem to po prostu robić. Potem długo, długo w ogóle nie zajmowałem się iluzją i kiedyś pewnego dnia, to było około 15 lat temu, siedziałem ze znajomymi i nam tak bardzo się nudziło, że ktoś przyniósł karty, żeby zagrać w wojnę i pomyślałem, przypomniał mi się ten moment właśnie, że kiedyś w podstawówce ktoś mi pokazał taki trik i przypomyślałem sobie, że też pewnie są jakieś triki z kartami. Wróciłem do domu i zacząłem się uczyć z internetu i wszedłem w króliczą norę. Po 3 miesiącach poznałem iluzjonistów w Krakowie, którzy mnie zaczęli nakierowywać na różnego rodzaju zloty, pokazali mi, jak występować, no i tak to się zaczęło. W dużym, dużym skrócie oczywiście.
Ja tak sobie myślę, że w kontekście sztuk wszelakich łatwo jest znaleźć sobie jakiś taki cel, to znaczy jakąś trajektorię, którą chcemy zmierzać w momencie, kiedy wiesz, zaczynamy działać w obszarze sztuk wizualnych, to marzymy o tym, żeby wystawiono nas w jakiejś ważnej galerii czy muzeum. W kontekście muzyki marzy się o dużych salach koncertowych i można byłoby tych paraleli wymieniać wiele, natomiast z iluzją jest tak, że to jest nieusystematyzowana dziedzina. To znaczy naznaczone też bardzo dużym ryzykiem, takie mam wrażenie. I jest to jednak takie miejsce, w którym ponieważ tego systemu nie ma, to trzeba sobie wymyślić jakąś swoją drogę. I ciekaw jestem, czy był taki moment, kiedy poczułeś, że okej, to faktycznie rzucam wszystko i zaczynam robić sztuczki, no bo do tego to można sprowadzić. I myślę, że to pojęcie ryzyka jest tutaj dość adekwatne.
Zdecydowanie tak. Ja po prostu, jak się tym zacząłem interesować, byłem tym tak pochłonięty, że chciałem występować, nieważne gdzie, więc siłą rzeczy na początku występowałem na ulicy, potem zacząłem występować na imprezach filmowych, gdzie już mój materiał się trochę udoskonalił, zresztą do dzisiaj to robię, ale iluzjoniści stawiają sobie dużo różnych celów, ponieważ w Polsce ta dziedzina rozrywki jeszcze nie jest znana, natomiast, tak. Natomiast na Zachodzie, w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych jest to część kultury po prostu. No i jeżeli chodzi o świat, no to te możliwości siłą rzeczy są dużo większe, bo tam już możemy sobie te cele ustanowić, bo ktoś sobie może ustanowić, że chce wystąpić w tym i tym teatrze iluzji. Mhm. Albo chce na stałe występować w tym i tym miejscu.
Czy ty wtedy te 15 lat temu widziałeś już, czym jest Magic Castle?
15 lat temu nie. Ja czym jest Magic Castle dowiedziałem się około 7 lat temu. Mm.
No właśnie, mówimy o tym słynnym klubie, o tym za chwilę opowiesz trochę więcej, ale bo to jest trochę też pretekst do naszego spotkania, wejście za kulisy tego tajemniczego miejsca, w którym byłeś i wystąpiłeś. Natomiast ciekawi mnie to, z czego twoim zdaniem wynika fakt, że jeśli mówisz o kulturze zachodniej, jak rozumiem, masz na myśli głównie kulturę amerykańską, z czego to wynika, że iluzja jest tak silnie związana z pejzażem kulturowym tego miejsca na Ziemi? I z czego wynika to? No bo jednak, jak myśli się o tym przełomie w iluzji w XIX wieku, którego, jak się mówi, dokonał francuski iluzjonista Jean Robert Houdin. No właśnie, Jean Robert Houdin, to jednak to jest zakorzenione w jakimś sensie, czy było związane z tą kulturą europejską. Z czego to wynika, twoim zdaniem?
No wydaje mi się, że po prostu z historii, prawda? Mhm. Wojna, pierwsza, druga wojna światowa. Też w Stanach Zjednoczonych vaudeville, czyli początki tej masowej rozrywki, były zakorzenione w historii powstawania tego narodu. Mówię tu o Stanach Zjednoczonych, prawda? Oczywiście iluzja, ta współczesna iluzja, tak jak wspomniałeś, w czasach Houdina, pierwotnie zakorzeniona była w Europie, ale Amerykanie to przejęli i tak jak z większością zresztą masowej rozrywki, zrobili z tego po prostu gigantyczny przemysł. I tak też się stało po prostu z iluzją. No, złoty wiek iluzji, wiek XIX, no to w Stanach Zjednoczonych były największe pokazy. Oczywiście w Europie też się one odbywały, ale to tam były największe spektakle. I potem na początku wieku XX iluzja z bliska też najbardziej rozwijała się w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce sytuacja wyglądała dużo inaczej ze względów historycznych. Byliśmy tu mocno, że tak powiem, siłą rzeczy ograniczeni w tym zakresie, więc ta iluzja tu się po prostu nie rozwijała, jak i wiele, wiele innych rzeczy.
Mówisz o tym rozkwicie iluzji w XIX wieku. Myślisz, że to było związane z tą powszechną fascynacją mieszczaństwa spirytyzmem w tamtym czasie, że to tu jest jakiś Rym?
To było powiązane, ponieważ zanim nastąpiła fascynacja tym kontaktem z duchami i tym widzeniem pozazmysłowym i tą całą mistyczną resztą, to przed tym wszystkim były już duże pokazy iluzji. Potem zaczął się ruch spirytualistyczny, siostry Fox zaczęły rozmawiać z duchami, ogromny boom. I ludzie zauważyli, wykonawcy, że mogą te rozmowy z duchami również przenieść w kontekst rozrywkowy. Znaczy to był taki półrozrywkowy, wiadomo, bo oni twierdzili, że potrafią robić to naprawdę. I był to drugi boom. rozrywki w tym zakresie. Robiono pokazy rozmów z duchami.
No i właśnie, czym była iluzja w XIX wieku, a czym jest dzisiaj? To znaczy, bo wtedy tak to kojarzę potocznie, ale możesz to dościślić i skorygować. Kojarzę to z dużymi pokazami scenicznymi, lustrami i tak dalej. Dzisiaj to jest zupełnie inna opowieść.
Mówimy o dużych spektaklach teatralnych. Nazywał się to Złoty Wiek Iluzji. Aha. Iluzjoniści wtedy byli znani na całym świecie, zarabiali ogromne pieniądze, mieli trasy po Europie, po całych Stanach, robili spektakle w teatrach na kilkaset albo nawet kilka tysięcy osób.
Przecinali asystentki
tam, tak,
i tak
były
dalej.
Były tam wielkie iluzje, ale co bardzo ważne, one wszystkie były prezentowane w takim bardzo teatralnym kontekście. To nie było tak, że wychodził iluzjonista i mówił, tu jest kobieta, teraz ją przecinamy, tylko do tego zawsze była jakaś historia dołączona, gdzie na przykład była przedstawiana jakaś para kochanków i przychodził zły charakter i porywał kobietę, na szczęście przecinał ją na pół, a następnie iluzjonista jako bohater.
To też było, że kobietę zawsze się przecinało, prawda?
Wymyśliłem taką podstawową historię, ale nie zawsze przecinało się kobiety, to też jest taka ciekawostka, że pewien iluzjonista w tamtych czasach znalazł parę bliźniaków, mężczyzn, ale jeden z nich miał wrodzoną wadę, urodził się bez nóg. Więc ten człowiek miał perfekcyjną metodę do tego, żeby zrobić idealną iluzję przecinania kobieta,
mężczyzny
trochę. Na pół człowieka, ponieważ miał duplikat człowieka, który wyglądał identycznie jak ten z nogami.
Nie marzyłeś o tym, żeby robić taką iluzję? Wtedy wiesz, w wieku dziecięcym, że właśnie wezmę, prawda, kolegę, koleżankę, będę przecinał, będę robił wielki teatr.
Jeśli mam być szczery, to coś takiego miało miejsce. Jeszcze dużo zanim zobaczyłem trik z monetą. Pamiętam, że z sąsiadem zrobiliśmy pokaz iluzji na strychu dla rodziny. To jest mgliste wspomnienie, gdzie próbowaliśmy wykonać lewitację mojego sąsiada pod kocem i pamiętam, że używaliśmy w tym celu kul, które wtedy dostałem ze szpitala, żeby chodzić po złamaniu nogi. Więc eksperymentowałem z tym, ale nie osiągnąłem tu zbyt dużego sukcesu.
O stwarzaniu rzeczy niemożliwych rozmawiamy z iluzjonistą Michałem Kulikiem. Wracamy do Państwa już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
No i dzisiaj stwarzamy, a w zasadzie rozmawiamy o stwarzaniu spraw niemożliwych na naszych oczach, dlatego że przyglądamy się z bliska sztuce iluzji. Naszym przewodnikiem po tym świecie jest Michał Kulik, iluzjonista. No właśnie, powiedzieliśmy, że prestidigitator też można, dlatego że to oznacza sprawne palce, czyli ty masz bardzo sprawne palce.
Zgadza się. Z prestidigitator to jest zlepek dwóch słów prestidigitus, czyli zwinne palce. I śmiało można powiedzieć, mogę powiedzieć, że ta dziedzina iluzji, którą ja się zajmuję, w głównej mierze opiera się na technice manualnej, ale także na kierowaniu uwagą widza oraz wciąganiu go w świat iluzji również ciekawymi historiami i prezentacjami.
Sprawne palce doprowadziły cię do tego miejsca na ziemi, które się nazywa Magic Castle. I ciekaw jestem, czy jesteś w stanie opowiedzieć naszym słuchaczom, czym to miejsce jest, co ono znaczy dla świata iluzji i co ono znaczy w ogóle dla iluzjonistów na świecie. No bo to, czy ono jest ważne w Stanach Zjednoczonych, no to wiemy. Natomiast czy ono jest ważne także dla tych, którzy uprawiają tę sztukę w innych miejscach na świecie?
Tak, jest bardzo ważne dla iluzjonistów na całym świecie. Magic Castle powstało w 1964 roku jako prywatny klub dla iluzjonistów. Stworzono go po to, aby iluzjoniści mogli wykonywać pokazy i dzielić się swoją pasją. Szybko jednak zostało przekształcone po prostu w biznes rozrywkowy i iluzjoniści wykonywali tam pokazy nie tylko dla siebie, ale również dla widzów, którzy chcieli doświadczyć iluzji. Na samym początku znajdował się tam tylko jeden pokój do iluzji, Close-Up Gallery, gdzie odbywały się pokazy iluzji z bliska dla 36 osób maksymalnie. To jest ten pokój, w którym ja występowałem. Obecnie jest tam 8 różnych pokoi do iluzji. Największy to jest teatralna scena na 200 osób. I miejsce to jest bardzo specjalne, ponieważ w latach 80. rezydował tam taki znany iluzjonista Dai Vernon, który tak zrewolucjonizował prezentację iluzji i jej wykonywanie, że śmiało można powiedzieć, że w obecnej chwili na świecie nie ma ani jednego iluzjonisty, który nie robiłby czegoś, co wymyślił Dai Vernon.
Na czym polegała ta rewolucja?
Dai Vernon wprowadził przede wszystkim do iluzji koncept naturalności i swobody.
Czyli zrywamy z konwencją teatru, zrywamy z konwencją tych wielkich, szerokich teatralnych gestów i tych panów w dziwnych pelerynach, którzy pojawiają się na scenie i wydają nam się niedostępni.
Niekoniecznie, ponieważ nawet na dużej scenie można na przykład prezentować jakiś przedmiot, monetę czy też kartę w sposób, który jest kompletnie nienaturalny, trzymając je w jakieś dziwne, pokraczne sposoby, które kiedyś iluzjoniści używali jako sekretne techniki. Dai Vernon mówił: róbcie sekretne techniki, ale trzymajcie karty w naturalny sposób, który nie będzie wzbudzał podejrzeń u widza i widz nie zastanowi się, dlaczego on trzyma lekką kartę pięcioma palcami, skoro to jest kawałek papieru i spokojnie można go trzymać w dwóch palcach. Mhm. Tak w skrócie można ten koncept przedstawić.
Rezydował tam w tym zamku. To jest też bardzo urocze, bo jak sobie przeglądałem zdjęcia, to przyszło mi na myśl takie pojęcie przyjemnego kiczu, bo to tak utrzymane jest, prawda, w takiej konwencji właśnie przepychu, takiego trochę anachronicznego, kiczowatego klubu, w którym jednak dzieją się te rzeczy, no właśnie, dzieją się sprawy niemożliwe, trochę jak świat wyrwany z baśni, trochę jak Disneyland.
Zgadza się, no to jest pałac rozrywki. Wygląda to dosyć gustownie na żywo, muszę przyznać. Okay. Jest to urządzone gustownie i ze smakiem. I występują tam najlepsi iluzjoniści z całego świata. Mm. Co tydzień występuje tam od 10 do 13 iluzjonistów naraz i oni są co tydzień wymieniani. Mm. I zapraszani tam są, tak jak wspomniałem, iluzjoniści z całego świata, więc jest to bardzo ważne miejsce. Można powiedzieć, że to jest taka Mekka dla iluzjonistów.
Ale nie można tam wejść od tak z ulicy. Zresztą ty, jak pierwszy raz znalazłeś się pod tym budynkiem, to cię nie wpuszczono.
Tak, nie można tam wejść z ulicy. Żeby wejść tam jako widz, trzeba posiadać zaproszenie od któregoś z członków Academy of Magical Arts, który jest założycielem Magic Castle. Obecnie jest to grupa licząca około 5000 osób, więc jest to spora grupa iluzjonistów i ci iluzjoniści mogą zapraszać tam swoich znajomych na pokazy. Ale miejsce w okolicach Los Angeles i zresztą w całych Stanach Zjednoczonych jest znane, więc marketing szeptany naprawdę dobrze działa.
Czyli to jest taka pozostałość po fascynacjach takim mieszczańskim właśnie, prawda, dawnym sposobem, elitarnym jednak sposobem na przeżywanie sztuki i to też jest naznaczone, czy związane z takim pojęciem tajemnicy, prawda, to co niedostępne może być atrakcyjne.
Tak, no zdecydowanie to działa, ponieważ ludzie, którzy już tam przychodzą na te pokazy, oni chcą tych pokazów doświadczać, zadali sobie trud, musieli trochę zapłacić, żeby też tam się dostać, bo tam wstęp też trochę kosztuje, więc poprzeczka jest postawiona na pewnej wysokości. No i wiadomo jest to, że jeżeli ktoś zainwestuje czas i energię w to, żeby dostać się do miejsca, do którego trudno wejść, no to będzie większą przyjemność czerpał, gdy już się tam znajdzie.
No ale występujący w takich okolicznościach myślę, że musi odczuwać duże poczucie odpowiedzialności. No to znaczy, jednak to jest wyjątkowa sytuacja. Była trema duża?
Szczerze mówiąc nie, bo wykonywałem tam rzeczy dokładnie w takich samych warunkach, w jakich robię pokazy na co dzień. Prezentowałem tam rzeczy, które robię od kilku lat, 7, 8, więc tremy nie czułem. Czułem duże emocje, dużą ekscytację, ale tak jak mówiłem, no występuje się tam łatwo, ponieważ publika chce doświadczać iluzji.
Nie jest sceptyczna.
Tak, ale tak jak mówię, ja się też iluzją zajmuję dużo lat zawodowo, więc... Robię te pokazy cały czas, więc to też jest duże ułatwienie dla mnie.
A co jest dla ciebie najważniejsze w ogóle w przygotowywaniu takiego spektaklu, tak to nazwijmy, prawda? Mm-hmm. Nawet jeśli z bliska. Co jest kluczowe w stworzeniu, czy zrobieniu po prostu dobrej roboty? No bo to chyba nie chodzi wyłącznie o to, że wiesz, uda ci się użyć kilku technik po to, żeby wprowadzić widza w ten zamierzony szlachetny błąd, tak to nazwijmy. Tylko tam musi być jeszcze, tak mi się wydaje, coś więcej, żeby to działało. I ciekaw jestem, co to jest, to coś.
Jest kilka rzeczy. Moim zdaniem pierwszą i najważniejszą rzeczą, to co wspomniałem wcześniej, jest to, żeby zaprezentować widzowi coś, czego on nie będzie w stanie wytłumaczyć. Hmm. I coś, co doprowadzi go w głowie do wniosku, że to, co zobaczył, jest niemożliwe. W skrócie mówiąc, jeżeli idziemy do teatru na sztukę Piotruś Pan i widzimy, że Piotruś Pan lata, wiemy, że on lata na linkach. To jest oczywiste, wszyscy to wiedzą. Natomiast w przypadku iluzji, jeżeli widz widzi coś niemożliwego, mi jako wykonawcy zależy na tym, żeby widz pomyślał, to jest niemożliwe, żeby on nie znalazł żadnego wytłumaczenia. I druga bardzo ważna rzecz jest taka, aby stworzyć taką atmosferę, aby widz nie czuł, że my go oszukujemy, że chcemy mu zaprezentować, że jesteśmy sprytniejsi, że wiemy coś, czego on nie wie, żeby to nie było prezentowane w nastawieniu, pokażę ci, jaki ty jesteś głupi, a jaki ja jestem sprytny, że mogę cię oszukać, tylko żeby po prostu widza rozbroić i pozwolić mu na to, żeby doświadczał tego w przyjemny sposób i zachwycał się tym, co widzi i delektował się tą niemożliwością.
A jak to się stało, że ty te wszystkie rzeczy postanowiłeś czynić głównie przy pomocy kart? Że to jednak karty stały się tym twoim głównym medium stwarzania właśnie spraw niemożliwych i niewytłumaczalnych?
Konceptualnie mi się to bardzo podoba, ponieważ talia kart to jest przedmiot codziennego użytku, który mieści się w kieszeni, a w rzeczywistości jest instrumentem.
No, masz zresztą przy sobie, zawsze masz przy
zawsze
sobie karty.
Zawsze mam przy sobie karty. Istnieje nieskończona ilość iluzji karcianych, konceptów. Głębia tego jest naprawdę niesamowita i ta głębia mnie w tym fascynuje. No i sam koncept tego, że przy użyciu 52 kawałków papieru można wyjść na scenę i przeprowadzić 60-minutowy występ dla ponad 100 osób jest naprawdę, no dla mnie to jest niesamowite i to mnie bardzo w tym pociąga.
No właśnie, mały przedmiot, który ma bardzo duży potencjał i też wiesz, to jest też ciekawa sprawa, bo mówi się o takich dwóch nurtach, bo są tacy, którzy korzystają z różnych preparowanych talii kart, tak? Takich, które mają a to krótszy bok, a to jakieś tam różne inne oznaczenia, nieoznaczenia. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, że ty mówiłeś, że jednak najbardziej szlachetne jest, są te rzeczy, które dzieją się przy pomocy naprawdę zwykłej talii kart, kiedy to tak naprawdę te zręczne palce robią całą magię.
Tutaj już trochę zmieniłem zdanie na ten temat. Obecnie uważam, że najważniejszy jest efekt, jaki chcemy osiągnąć. Jeżeli jest jakaś iluzja, która będzie wymagała użycia jakiegoś specjalnego rekwizytu, nie zawaham się go użyć. Natomiast talia kart jest po prostu zwykła, talia kart jest praktyczna i dlatego jej używam. Dużo występuję, więc nie mam czasu na zamawianie kolejnych rekwizytów, gdy stare się zużyją, nadążania za tym wszystkim. Po prostu wzięcie zwykłej talii kart jest dużo bardziej praktyczne. Ale też szczerze powiem, że dużo bardziej dla mnie jest ciekawsze pracowanie na zwykłej talii kart niż na jakiejś
specjalnej. A właśnie, dlaczego? Chodzi o to, że trzeba więcej się nagłowić nad tym,
żeby... Mnie w iluzji karcianej też zawsze pociągał koncept mistrzostwa. Ogólnie mnie koncept mistrzostwa mnie zawsze pociągał, że w czymś możemy osiągnąć mistrzostwo, w czymś najzwyklejszym, używając czegoś zwykłego, podstawowego, rudymentarnego, możemy osiągnąć mistrzostwo. No i wydaje mi się, że też dlatego używam tej zwykłej talii kart. Że przy pomocy manualnej techniki, bardzo dużej ilości godzin potrzebnej na ćwiczenia, można osiągać naprawdę oszałamiające rezultaty, których nie da się osiągnąć w żaden inny sposób, nawet przy użyciu jakichś specjalnych talii kart.
Ja takie mam wrażenie, że ta talia kart to jest też pretekst tak naprawdę do ciągłej pracy analitycznej, no bo jednak, żeby wymyślić spektakl, to trzeba bardzo sporo się, tak wydaje mi się, nagłowić nad tym, żeby te różne klocki poukładać w taki sposób, żeby w ostatecznym rozrachunku to faktycznie wyglądało wszystko naturalnie i było naturalne, no bo inaczej nie będzie sukcesu.
Tak, to jest bardzo ważne. To jest jedna z kluczowych kwestii, aby... Bardzo się cieszę, że to zauważyłeś, bo mało osób w ogóle zwraca na coś takiego uwagę, że to jest bardzo ważne na poziomie konceptualnym. No bo jeżeli iluzja zostanie zaprojektowana niewłaściwie, nawet jeżeli wykonawca nie popełni żadnego technicznego błędu i zrobi iluzję daną w sposób doskonały, jeżeli ona będzie źle skonstruowana, to widz po jej obejrzeniu domyśli się, jak ona została zrobiona, ponieważ została w niewłaściwy sposób skonstruowana. Widz będzie w stanie po prostu spenetrować sekret.
Jak długo spędzasz w ciągu dnia na wymyślaniu scenariuszy? Jak wygląda wymyślanie takiego scenariusza? Bo to jest chyba metoda ciągłych prób i błędów, konsultacji i tak dalej.
Ja to dzielę na pracę formalną i nieformalną, ponieważ z racji tego, że bardzo dużo czasu poświęcam na iluzję, ja kiedy idę na spacer, kiedy jadę na rowerze, po prostu myślę o tej iluzji mimowolnie i pomysły same wpadają mi do głowy. czasami w najróżniejszych okolicznościach dnia codziennego. No i żeby to przekuć w dzieło, wtedy już trzeba usiąść do biurka, wziąć kartkę papieru, długopis i zacząć ten scenariusz pisać i wyobrażać sobie to, jak to można zrobić w okolicznościach, w których najczęściej występuje. No i zacząć, ja to robię w taki sposób, że próbuję występować dla niewidzialnej publiczności, którą sobie wyobrażam, że siedzi przede mną, i metodą właśnie prób i błędów, jeżeli przez przypadek zrobię coś dobrego, zaczynam nad tym pracować i to udoskonalać.
Co jest najważniejsze, szok czy jednak opowieść, która doprowadza do tego momentu kulminacyjnego, kiedy ktoś mówi, nie wiem, co się właśnie wydarzyło?
Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem zdumienia. Uważam, że iluzja jest, to ma w sobie unikalnego, że ma ten czynnik zdumienia. Historią możemy zachwycić w filmie, w słuchowisku, nawet w obrazie, w malarstwie, w grze komputerowej, wszędzie indziej. I tam ta historia może odgrywać pierwsze skrzypce, ale iluzja, uważam, ma w sobie, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest dla mnie ważne, unikalny ten czynnik tajemnicy. I moim zdaniem po pokazie iluzji widzowie powinni zapamiętać iluzje, które prezentował wykonawca, a nie historie, które opowiadał.
Zapytam cię może trochę filozoficznie, ale do czego twoim zdaniem to zdumienie jest nam potrzebne? Dlaczego warto go doświadczać?
No, uważam, że tajemnica jest nieodłącznym czynnikiem ludzkiego życia, bo jeżeli zaczniemy się nad wszystkim zastanawiać, nad tym, jak funkcjonuje nasz świat, wszechświat, to cały czas pojawiały się te pytania i dążenie do tego, aby rozwiązać tę tajemnicę, zastanawianie się nad tym, jak funkcjonuje świat, jest bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju duchowym każdego człowieka, ja tak uważam. I wydaje mi się, że iluzja może być takim czynnikiem, który to o kogoś na przykład może wywołać, prawda? Bo w okolicznościach dnia codziennego, gdzie jesteśmy w pośpiechu, nie mamy czasu, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. W formie z rozrywki możemy nagle doznać takiego szoku, prawda, jak to się stało. No bo w świecie dorośli funkcjonują dużo lat i przestajemy się zastanawiać nad takimi rzeczami, na przykład jak powstała Ziemia. No, dzieci się zadają takie pytania, dorośli już przyzwyczajają się do tego wszystkiego i przestają się w ogóle nad tym zastanawiać, a moim zdaniem ważne jest, żeby nad takimi rzeczami rozmyślać.
Wracamy do tego chyba, od czego poniekąd zaczęliśmy, czyli od tego dziecięcego zdumienia, które nieodłącznie związane jest z doświadczeniem sztuki iluzji.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj taki moment, w którym spoglądamy w stronę rzeczy niemożliwych i te sprawy niemożliwe, to się nazywa iluzja. Michał Kulik jest naszym przewodnikiem po tym świecie. I ja tak sobie pomyślałem, że to jest niesamowite, że przy pomocy, to wydarzyło się teraz na tak zwanym pozaanteniu. Państwo tego nie widzieli, ale może zobaczą w mediach społecznościowych Radio Kraków Kultura. No właśnie, przy pomocy czterech asów można zaczarować świat. I ja ciekaw jestem, czy mówimy o czarowaniu, o tych różnych sytuacjach, które jednak dostarczają człowiekowi spełnienia, poczucia jakiegoś sensu z wykonywania swojej pracy. Ty jesteś w takim momencie, w którym wystąpiłeś w jednym z najważniejszych teatrów iluzji na świecie, a ja ciekaw jestem, czy są jakieś marzenia, które jeszcze w sobie nosisz, dotyczące tego swojego życia zawodowego.
I tak, i nie, bo sam fakt, że mogę robić iluzję zawodowo na co dzień, to już jest spełnienie marzenia. Więc ja nie mam jakichś takich wielkich marzeń, że chcę to, chcę to, chcę tamto. Po prostu cieszę się z każdego dnia na bieżąco. Ale myślę, że w przyszłości zależałoby mi na tym, żeby stworzyć jakieś miejsce, gdzie mógłbym regularnie kilka razy w tygodniu robić spektakle biletowane i prezentować pokazy w warunkach, w które kontroluje w 100%.
Założenie własnego teatru.
Teatru albo miejsca, w którym prezentuje się iluzję.
Przeciąłbyś wtedy kogoś?
Nie, ja bym został przy kartach.
Przy kartach. No a wiesz co, bo ciekaw jestem, czy przyszedł ci kiedyś do głowy jakiś taki pomysł bardzo nieprawdopodobny na jakiś, wiesz, spektakularny trik, którego jeszcze nie zrealizowałeś, wiesz, coś w kontekście wielkiego, nie wiem, wiesz, widowiska, albo w ogóle nie wielkiego widowiska, tylko jakiegoś całkowicie eksperymentalnego.
Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to są tak zwane publicity stunts, czyli jakieś wielkie wydarzenie, które wykonuje się dla wielkiej publiczności, o tym, żeby media o tym pisały. Mnie, szczerze mówiąc, takie rzeczy nie interesują.
A co cię interesuje?
no mnie interesuje iluzja karciana i prezentowanie iluzji właśnie w wąskim gronie dla małej ilości osób, ewentualnie pokaz w formie platformowej, tak zwany fachowo po angielsku to się nazywa parlor, czyli gatunek iluzji, który wywodzi się z iluzji salonowej. Czyli jest to pokaz, w którym wykonawca stoi na platformie, około kilkadziesiąt osób w publiczności, nie więcej niż 100, ogląda występ trwający do 90 minut. Coś takiego ostatecznie. Chciałbym w swoim życiu przygotować kilka takich występów. Pewnie to zrobię.
A są takie nazwiska w iluzji zagranicznej, które twoim zdaniem, nawet jeśli ktoś iluzją się nie interesuje, dobrze by znał, żeby właśnie pozwolił się albo mógł się oczarować, dać się oczarować?
Moim zdaniem zdecydowanie warto zapoznać się z twórczością Davida Blaine'a, amerykańskiego iluzjonista, ale on też wiele takich wyczynów publicznych, tych publicity stunts robił. Warto sprawdzić postać Derena Browna. Darren Brown jest brytyjskim iluzjonistą, który występuje na żywo w teatrach. Miał swoje show na Broadwayu nawet, więc no to jest, on jest znany na cały świat. Jego spektakle teatralne są fantastyczne. Można je obejrzeć na YouTubie, więc to szczerze polecam. Moim zdaniem jest to bardzo doskonały przykład tego, jak iluzja dobrze może wyglądać w teatralnych warunkach.
Zdarzają się takie momenty, w których nie wertujesz kart i nie trzymasz ich w rękach?
Zdarzają się. Wtedy, kiedy muszę wykonywać jakąkolwiek inną czynność, która wymaga dwóch dłoni jednocześnie.
W innym wypadku karty cały czas są w ręku. Tak też było przez ostatnie kilkadziesiąt minut w Radiu Kraków Kultura. Michał z nami rozmawia, ale cały czas trzyma tę legendarną talię kart bajsyku w ręku i te aniołki na rowerach się do nas uśmiechają. Jakie aniołki, to muszą państwo sobie sprawdzić. Niezależnie od naszej rozmowy, a jeśli mają państwo ochotę doświadczyć tego, co faktycznie, o czym rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy trochę o kulisach, to jak sobie sprawdzą państwo media społecznościowe, także Michała, to myślę, że wiele dobra tam państwo spotkają i znajdą. Michał Kulik, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.